Może nie jest on tak do końca związany z Bożym Narodzeniem, może jako takim bezpośrednio, o którym dzisiaj głównie mówimy, ale myślę, że nawiązuje do właśnie i tego pierwszego przyjścia Pana Jezusa i do Jana, który był takim pierwszym świadkiem, Jana Chrzciciela. Pierwszym świadkiem jest takim, jakby to powiedzieć, takim przykładowym świadkiem w Ewangelii Jana. Ale nie tylko. Wiemy też, że Jan rzeczywiście był pierwszym świadkiem. Jeżeli pamiętacie opisy Ewangelii narodzin Chrystusa, to może pamiętacie z Ewangelii Łukasza, kiedy Maria z poczętym Jezusem zjawia się u Elżbiety, w której łonie jest poczęty Jan, który jest kilka miesięcy starszy, to czytamy tam, że dzieciątko w łonie Elżbiety poruszyło się. Jan rozpoznał, w jakimś tam sensie rozpoznał Chrystusa jeszcze w łonie matki, sam też będąc w łonie matki. Więc w takim ewangelicznym sensie rzeczywiście był też pierwszym świadkiem. Pierwszym, który go rozpoznał. Więc mamy taką historię, w której Żydzi, delegacja z Jerozolimy przychodzi sprawdzić, co się dzieje, jakie rzeczy dzieją się. I przychodzi właśnie do Jana i przede wszystkim taką ciekawostką, może na marginesie trochę, jest pytanie, dokąd oni tak naprawdę przychodzą, tak? Dlatego, że ewangelista, czy Ewangelia mówi nam, że sprawa, ten ostatni werset, który tam czytaliśmy, mówi nam, że cała sprawa, 24 bodajże, 28, przepraszam, mówi nam, że działo się to za Jordanem w Betanii, gdzie Jan chrzcił. I ta Betania, o której z reguły myślimy, to jest Betania, jak wiecie, Ewangelie mówią, że w Betanii mieszkał Łazarz i Maria i Marta, tak? Tym niemniej ta Betania, w której mieszkał Łazarz i Maria i Marta, jest 3 kilometry od Jerozolimy, bardzo daleko od Jordanu i na pewno nie po tamtej stronie Jordanu. Więc jest to taka zagadka biblijna, dlaczego autor napisał, że miało to miejsce w Betanii i raczej na pewno nie miał na myśli Betanii, tej miejscowości, o której później jest mowa. Może się pomylił, a może nie. Podobnie do tego regionu, do tej miejscowości Betania, nazywał się pewien region na północy Izraela, który był, nazywał się Betanea. I w Starym Testamencie czytamy o Baszanie. To jest właśnie taki region naprzeciwko Galilei, po drugiej stronie Jordanu znajdujący się. I najprawdopodobniej całe to wydarzenie miało miejsce właśnie w tej Betanei. Nie w Betanii, a w Betanei, czy starotestamentowym Baszanie, który przylegał do Jordanu, ale był po jego przeciwnej stronie. I to oznaczałoby, że ta delegacja z Jerozolimy pokonała dosyć długą drogę, tak? Jeżeli działoby się to w Betanii, to było to tuż obok Jerozolimy, 3 kilometry Betania, ta miejscowość leżała od Jerozolimy. Natomiast ten region Betanea znajdował się, no nie wiem dokładnie ile kilometrów, ale tak jak mówię, na wysokości Galilei, więc w zasadzie daleko od Jerozolimy, co też wyjaśniałoby, dlaczego większość ludzi, z którymi Jezus tam rozmawia, to są Galilejczycy. I również wyjaśniałoby, jak Jezus bardzo szybko znalazł się w Kanie Galilejskiej na weselu, zaraz po tych wydarzeniach związanych z chrztem. Więc jakby logicznie ten region Betanei pasuje do tekstu, aczkolwiek samo słowo zapisane w greckim tekście jest Betania. No ale to tak na marginesie. To, co może jest ważne, to jest to, że tak jak mówię, sama delegacja wykonała sporą drogę, żeby dostać się, jeżeli mówimy o tym regionie na północy kraju. Posłali ich Żydzi z Jerozolimy. Żydzi z Jerozolimy to są właśnie, pewnie autor ma na myśli przywódców Izraela, Sanhedryn może, tych, którzy zarządzali, i wysłali oni delegację, która składała się z kapłanów i lewitów. Czytamy na początku tej historii. Posłali do niego kapłanów i lewitów, ale również czytamy, że wśród tych kapłanów i lewitów byli faryzeusze. 24 werset. Znowu taka ciekawostka czysto tłumaczeniowa. To zdanie po grecku, 24 werset, znowu jest niejasne. I można je zrozumieć tak, że jednymi z wysyłających tą delegację byli faryzeusze, albo można ją zrozumieć, że tą delegacją byli faryzeusze, albo można zrozumieć, że wśród tej delegacji byli też faryzeusze. I te trzecie znaczenie jakby wydaje się najbardziej logiczne znowu, chociaż moje tłumaczenie ekumeniczne tłumaczy: wysłannicy zaś byli spośród faryzeuszy, czyli że delegacja była faryzeuszami, aczkolwiek faryzeusze nie byli kapłanami i lewitami z reguły. To były różne frakcje, można by powiedzieć. Kapłani, lewici z reguły byli saduceuszami, o których tu jakby mowy nie ma, więc nie jest to może istotny szczegół, ale ważne, czy wydaje się, że była to delegacja złożona z różnych frakcji. Byli tam właśnie kapłani, lewici reprezentujący władzę, którą właśnie mieli w tym czasie saduceusze, ale byli również z nimi faryzeusze. Tak? Inny trochę odłam, który wtedy w judaizmie funkcjonował. Przychodzą oni do Jana sprawdzić, co się dzieje. Posłani przez władzę, żeby dowiedzieć się, bo słyszą, że pojawił się ktoś, kto robi rzeczy, które wydają się ważne, tak? Więc są to ludzie, którzy przedstawiają sobą pewien ustalony porządek, przedstawiają sobą pewną grupę ludzi, którzy stoją na straży tego, co prawowierne, tego, co słuszne, na straży przymierza i narodu. I jak wiecie pewnie z swojej wiedzy biblijnej, wiemy, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, to Żydzi w tym czasie oczekiwali kilku różnych postaci, które zapowiadał Stary Testament, które miały się pojawić, tak? Więc dlatego w tej historii pytają Jana. Przede wszystkim oczekiwali Mesjasza, który miał być królem z rodu Dawida, tak? Tak Stary Testament go przedstawiał, że będzie to król z domu Dawida. Ale również oczekiwali Eliasza, proroka Starego Testamentu, który, jak wiecie, opisany jest, że żywcem, czy na rydwanie z ognia został zabrany do nieba, i później prorok Malachiasz w ostatnich słowach swojej w księgi Malachiasza zapowiada to, że powróci przed przyjściem, przed nastaniem dnia pańskiego, dnia sądu, powróci Eliasz, tak? I przyjdzie znowu. I trzecią postacią, której oczekiwali, był prorok zapowiedziany jeszcze przez Mojżesza w księgach mojżeszowych. Tak? Mojżesz powiedział: proroka jak ja pośle do was Pan. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział. I zapowiada właśnie postać, która uosabia Mojżesza, która przyjdzie i znowu jakby zrobi porządek, można by powiedzieć, z narodem Izraela. I znowu, z tych trzech postaci w różnych tam tradycjach i opiniach one się czasami zlewały w jedną dla niektórych, inni oczekiwali kilku różnych, jedni oczekiwali Mesjasza króla, inni Mesjasza kapłana, właśnie jeszcze inni utożsamiali tego proroka zapowiedzianego przez Mojżesza z Mesjaszem, inni tego nie robili, więc to była cała gama różnych tam oczekiwań, które miały miejsce. Tym niemniej wiedzieli, że ktoś ma nadejść, tak? I stąd pojawiają się ci ludzie u Jana, który prawdopodobnie już stał się znany z tego, że co głosił, tak? Że głosił upamiętanie, że chrzcił w Jordanie. Prawdopodobnie zaczął to robić gdzieś tam w okolicach Judei, właśnie Jerozolimy. Później wydaje się, że przeniósł się na północ do tego Baszanu czy Betanei i tam spotkał się z Jezusem, o czym zaraz będziemy czytali. Więc przychodzą do niego i pytają go po kolei, kim jesteś, tak? Czy jesteś Mesjaszem? No i Jan mówi: ja nie jestem Mesjaszem. Pytają go, czy jesteś Eliaszem. No, Jan mówi, ja nie jestem Eliaszem, tak? Czy mu odpowiedział im, nie jestem. To może jesteś prorokiem, tak? I sens jest tym prorokiem, którego zapowiedział Mojżesz, nie jakimś tam prorokiem. I znowu Jan oznajmił im, że nie. Zapytali go więc, kim jesteś. Więc mamy Jana, który jest człowiekiem takim, tak jak mówię, dla Jana przykładowym świadkiem. Świadkiem, który w zasadzie, można by powiedzieć, Jan wyrzeka się jakiegokolwiek tytułu, wyrzeka się jakiejkolwiek nazwy, którą oni próbują mu przypisać, ale robi swoje. Tak, jest takim świadkiem, który nie potrzebuje tytułów, nie potrzebuje nazewnictwa, nie potrzebuje takiego autorytetu nadanego mu przez ludzi, porównując go do kogoś tam, czy do Eliasza. I ciekawe jest, Jan o sobie nigdy nie powiedział, że jest Eliaszem, natomiast Jezus o nim powiedział w Ewangeliach synoptycznych, tak? Nazwał go Eliaszem, powiedział, Eliasz już przyszedł, ale oni go nie rozpoznali. I Jan, jeżeli ma jakiekolwiek tytuły, to otrzymuje mu od ludzi, którzy patrzą z boku, w tym właśnie samego Jezusa. Natomiast on sam nie potrzebuje żadnego tytułu, nie potrzebuje jakiejś szczególnej funkcji. Jest tym, który robi swoje, a nie skupia się na jakichś sprawach związanych, no powiedzielibyśmy dzisiaj, z prestiżem, z jakimś nazewnictwem, z jakąś pozycją, którą mógłby mieć, gdyby dał się nazwać jednym z tych tytułów. I ciekawe jest to, i takie pytanie, nie wiem, czy kiedykolwiek zadawaliście sobie, dlaczego ani Jan, ani nawet Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, Jezus też praktycznie nigdy sam o sobie nie mówi, ja jestem Synem Bożym, jestem Mesjaszem, jestem kimś tam, tak? On raczej stawia ludziom pytania, albo stawia ich w sytuacjach, w których oni muszą sami odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on jest. Tak? On rzadko daje takie odpowiedzi konkretne na pytania, które są mu zadawane. Najczęściej udziela odpowiedzi, które wymagają przemyślenia, wymagają spojrzenia z różnych stron, wymagają jakiejś refleksji, żeby w ogóle odpowiedzieć sobie na nie. I myślę sobie, że to jest właśnie coś tego, czego uczy nas też Biblia, tak? Że kiedy nie mamy wyraźnej odpowiedzi, to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pomyśleć. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby poobserwować. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podjąć jakąś osobistą decyzję w stosunku do tego, kim nazwać, na przykład Jana, czy Jezusa, czy coś, co się dzieje, jakieś zjawisko, które ma miejsce, tak? Kiedy rzeczy są jasno powiedziane, my je albo akceptujemy, albo odrzucamy, z reguły nie wkładając w to jakiegoś większego wysiłku, tak? Na bazie może jakichś naszych tradycji, może jakichś naszych dotychczasowych przemyśleń, ktoś nam coś mówi i mówimy, a może tak, a może nie, albo to przyjmuje, albo tego nie przyjmuje. Kiedy być może wtedy też na podstawie przyjętych naszych założeń przyjmujemy bądź odrzucamy takie nazwanie czegoś jednoznaczne, tak? Co więcej, kiedy ktoś nazywa coś jednoznacznie, to natychmiast pojawiają się oczekiwania. To tak jak tutaj trochę się pojawiły w stosunku do Jana. Dlaczego chrzcisz? Skoro nie jesteś żadnym z nich, to nie masz prawa, tak, do chrztu. Gdyby Jezus powiedział, jestem Mesjaszem, to natychmiast by powiedzieli, no to jak jesteś Mesjaszem, to musisz to i to, tak? Powinieneś albo musisz. To słowo mówi, że tak powinno być, tak? Że Mesjasz, i podawaliby swoje zrozumienie tego, co słowo mówi. Więc myślę, że kluczem w tym wszystkim jest to właśnie, że Biblia bardzo często nie uczy nas, czy nie daje nam wręcz tak bardzo czarno-biało patrzeć na rzeczy, dlatego że wymaga od nas refleksji, wymaga od nas zastanowienia, wymaga od nas podjęcia naszej decyzji, za kogo, co my myślimy w danym temacie, a nie przyjmowania po prostu czyichś refleksji, czyichś przekonań, czyjegoś zrozumienia pewnych rzeczy. I myślę, że tego musimy się jako ludzie wierzący uczyć, tak, żeby mieć swoje zdanie, co oczywiście posiadanie swojego zdania nie polega tylko na tym, że a ja tak, mi się wydaje, że tak powinno być i koniec. Posiadanie swojego zdania zakłada, przynajmniej w takim zrozumieniu mądrości w Biblii, zakłada pewien wysiłek, zakłada szukanie, zakłada konsultowanie, zakłada szukanie tego jako Kościół, jako wspólnota, tak? Ale myślę, że Biblia zniechęca nas do takiego po prostu przyjmowania czegoś, bo tak ktoś powiedział, albo przyjmowania czegoś, bo, no bo ktoś tak uważa i ja po prostu mogę to przyjąć. Raczej zachęca nas do refleksji, do zastanowienia, do podjęcia własnej decyzji, co my myślimy na ten czy inny temat, ale tak jak mówię, w mądry sposób, i podejmowanie mądrych decyzji jest jak może oddzielnym tematem na dłuższą wypowiedź, ale jest ważne. Więc Jan i Jezus, czy Jezus generalnie w Ewangeliach i Jan tutaj, tak jak nam jest pokazany w tej historii, nie mówi, nie odpowiada Żydom wyraźnie, tak, jestem tym albo nie jestem, czy wyraźnie mówi, że nie jest, można by wręcz powiedzieć, zmusza ich do tego, żeby sami pomyśleli o tym, co widzą swoimi oczami. Jan odpowiada im wersetem z Księgi Izajasza, tak? Kiedy pytają go w końcu, przypuszczalnie zniecierpliwieni i zdenerwowani, bo przeszli całą tą drogę, żeby się czegoś dowiedzieć, wyjaśnić sytuację, zostali wysłani wręcz przez kogoś, komu muszą przyjść i odpowiedzieć, tak? Wysłali ich przywódcy, powiedzieli im, idźcie i się dowiedzcie i przyjdźcie i nam powiedzcie, kim on jest. Tak, i teraz jakby, więc mówią, to kim jesteś, tak? Jak nie jesteś ani żadnym z tych trzech postaci, które wymieniliśmy, to powiedz, kim jesteś, bo musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Musimy im coś powiedzieć. I Jan odpowiada, mówiąc o sobie, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. I jest to werset, który w Księdze Izajasza jest używany do mówienia o końcu wygnania. Tak, o tym, że skończy się kiedyś okres wygnania, skończy się okres kary i ten okres będzie zakończy się przyjściem Pana, przyjściem samego Boga, który ma z powrotem zamieszkać pośród swojego ludu. I dlatego dla Pana, który powraca, trzeba uczynić drogę. Trzeba zrobić miejsce, bo powiedzielibyśmy dzisiaj. Tak? To było związane z takim zwyczajem, że kiedy jakiś wielki władca podróżował z jednego miejsca na drugie miejsce, to przed nim szła cała armia ludzi po to, żeby wygładzić przed nim drogę, tak? Żeby doszedł czy przemieścił się bez szczególnych trudności, więc wygładzano pagórki, budowano królewską drogę, tak później były królewskie drogi, tak, drogi, które zostały zbudowane właśnie dla króla, który przemieszczał się, odwiedzając różne miejsca w swoim królestwie. Dzisiaj byśmy, jeżeli chcielibyśmy przenieść to może na jakiś taki współczesny obraz, to przypuszczam, że Jan powiedziałbym, że jestem głosem sygnału takiego jak karetka pogotowia. I musielibyśmy wyobrazić sobie taką sytuację, nie wiem, czy jeździliście kiedyś w Warszawie, się chce przejechać czasami przez Warszawę, to człowiek stoi w takim korku, cztery pasy zablokowane, wszędzie samochody, wszystko porusza się ledwo i nagle gdzieś tam z tyłu słychać sygnał, jedzie karetka, powiedzmy, tak? I natychmiast wszystkie samochody zaczynają rozjeżdżać się na boki, ściskać się i robią tak zwaną drogę życia, tak? To się tak nazywa, czy pas życia, czy jakkolwiek to nazywamy, tak? Miejsce, przez które może przejechać ten ambulans do miejsca, w którym jest wypadek, czy ktoś jest chory i potrzebuje pomocy. Więc dzisiaj Jan powiedziałbym, ja jestem takim głosem syreny, która zwiastuje to, że nadjeżdża karetka, która ma uratować świat. I ten głos, czy reakcją na ten głos syreny ma być to, że każdy kierowca, nieważne jak bardzo byłby przekonany, że ważna jest jego droga, tak? Może ktoś jedzie do sądu, może ktoś jedzie do lekarza rodzinnego, może ktoś jedzie w ważnej sprawie rodzinnej, może ktoś do banku jedzie po największy kredyt w życiu, może do pracy, która bez niego po prostu nikt się nie obędzie w tej pracy, ale na głos tej syreny każdy z nich ma zjechać na bok, zatrzymać się, tak, i uwolnić drogę, bo to, co nadjeżdża, jest ważniejsze od jakiegokolwiek celu, jaki mają ci ludzie, którzy gdzieś tam stoją w tym korku. I dzisiaj myślę, że Jan przemawiałby w taki sposób do nas, tak? Że na dźwięk tego głosu mamy zrobić drogę i zapomnieć o naszych pilnych sprawach związanych z tym, dokąd zmierzamy w naszym życiu, i uwolnić miejsce dla Pana, który nadchodzi. Więc tak postrzegał siebie Jan. I myślę, że my też właśnie jako świadkowie, tak, jako ci kolejni następcy Jana, później pasterzy, później znowu Jana, później apostołów i innych uczniów, mamy być takim głosem, tak? Mamy być takim głosem też nawołującym do tego, żeby przygotować drogę, bo no, tak jak wspominaliśmy na początku, my nie skupiamy się tylko na tym, że Jezus już był i przyszedł, i nie wspominamy tylko po prostu Jego obecności tutaj, ale my skupiamy się na Jego ponownym przyjściu. Skupiamy się na tym, co ma nastąpić. To Jego pierwsze przyjście było początkiem pewnego procesu, może najważniejszego procesu na świecie, ale to Jego ostateczne przyjście ma być tym wielkim finałem całego tego spektaklu. Tak? Ten spektakl trwa, on się jeszcze nie zakończył. On nie odbył się, on jest cały czas w trakcie. Tak? I to nasze świadectwo takim ma być. Więc znowu pośród tych, czytamy, że wśród tej delegacji byli faryzeusze. I faryzeusze, jak znacie ich z Nowego Testamentu, byli specjalistami od prawa generalnie i specjalistami od przymierza. Tak, oni uchodzili za tych, którzy o prawie wiedzieli wszystko i tam podzielili je sobie na kilkaset przykazań i każdego trzeba było przestrzegać, każde trzeba było rozumieć, więc je tam rozważali. Od nich później z tego ruchu faryzeuszy wywodzą się dzisiejsi ci rabini, którzy tam rozważają wszystko na wszystkie strony i wydają różne decyzje, co wolno, czego nie wolno, jak wolno i tak dalej. To się wywodzi właśnie z, można powiedzieć, upraszczając może trochę, właśnie z tego ruchu faryzeuszy. I ci faryzeusze, no, usłyszawszy takie odpowiedzi Jana, mówią: no to więc dlaczego chrzcisz? To jakim prawem chrzcisz, tak? Jeżeli nie jesteś nikim z tych wielkich postaci, o które cię pytamy, to kto ci daje takie prawo, żeby zanurzać ludzi w wodzie? I co było symboliką tego? Jak ze Starego Testamentu już wiemy, że wiele istniało rytualnych obmyć, tak? Woda była używana, miała oczyszczać, i Żydzi mieli różnorakie obmycia od przedmiotów, przez ręce, i wszystkie te obmycia symbolizowały oczyszczenie. Ale taki chrzest, pełny chrzest, zanurzający chrzest, był głównie zarezerwowany dla prozelitów, dla pogan, którzy chcieli stać się częścią Bożego ludu. My do końca nie wiemy, na ile Izrael w tamtych czasach Chrystusa był otwarty na jakby nowych wyznawców, którzy nie rodzili się jako Izraelici, ale przychodzili do nich, ale wiemy, że była taka możliwość, istniała taka możliwość, tak jak i dzisiaj, że jeżeli ktoś chce zostać wyznawcą judaizmu, a nie urodził się Żydem, ma taką możliwość. To nie jest proste, ale jest możliwe. I wtedy również częścią tego był chrzest. było zanurzenie takiego człowieka, oczyszczenie go, obmycie go z tego pogaństwa, które, w którym się wychował, w którym żył, po to, żeby mógł stać się częścią wybranego narodu i Izraela. I tak naprawdę to było dla... Zauważmy, że Jan nie chrzcił pogan. Jan chrzcił Izraelitów. Więc było to swego rodzaju upokorzenie albo taki swego rodzaju wręcz policzek może w twarz właśnie tych ludzi nastawionych bardzo mocno na przymierze, bo oto przychodzi ktoś i mówi, że wy jako wybrany naród Boży macie zanurzyć się jak poganie w wodzie, obmyć się, przygotować się na przyjście Mesjasza. Tak? I mówił to do ludzi, którzy de facto uważali się, że są urodzeni w przymierzu, że ich ojcem jest Abraham, tak? Jak czytamy dalej w Ewangelii Jana. Naszym ojcem jest Abraham, a kto jest twoim ojcem? Mówią do Jezusa. Tak? My jesteśmy dziećmi wiary, my jesteśmy ludźmi przymierza, my odziedziczyliśmy wszystkie obietnice. I do Jezusa mówili jakby, a kim ty jesteś tutaj, tak? I tak samo widzimy, że nie mamy tego jasno wyrażonego, ale w opisach Ewangelii widzimy, że między Janem a faryzeuszami jest wyraźny konflikt. Wyraźny konflikt, wyraźna taka różnica zdań, gdzie naród, zwykły naród przychodzi, żeby wyznawać grzechy i poddawać się pod chrzest, ale faryzeusze, choć niektórzy pewnie też się chrzcili, w większości stoją z boku i patrzą na to sceptycznie, wręcz myśląc, że oto dzieje się coś, co jakby nie ma sensu, bo jak to my, którzy posiadamy przymierze, mamy jeszcze dokonywać jakichś obrzędów, które są związane tak z przyjmowaniem tych niegodnych pogan do przymierza. I jak wiemy z innych też Ewangelii, Jan ma dla nich dosyć ostre słowa związane z tym wszystkim. Więc faryzeusze mówią, dlaczego chrzcisz? Można powiedzieć, jakim prawem chrzcisz? Kto ci daje to prawo? Po co w ogóle to robisz? Tak? I Jan odpowiada im zgodnie z prawdą. On mówi, że ja chrzczę wodą. Tak? Ja jestem tym, który zanurza ludzi w wodzie, ale nie o to ostatecznie tutaj chodzi. Tak? Ostatecznie jest pośród was ten, którego wy nie znacie, który idzie za mną, a któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Więc widzimy Jana, który znowu zna swoją pozycję jako tego, który jest jedynie takim symbolem, cieniem, przygotowaniem do tego, co ma być. I znowu on mówi, ja to robię w wodzie, ja to robię jako symbol, ale przyjdzie ten, który ochrzci was Duchem Świętym, ochrzci was Bożą obecnością, powiedzielibyśmy dzisiaj. Tak? O to w tym wszystkim ostatecznie chodziło. Chodziło o Bożą obecność pośród narodu i ten chrzest Duchem Świętym. I tak jak wiemy, Nowy Testament przedstawia nam Ducha Świętego jako Boga, jako jedną z osób Trójcy. Jest tą częścią, jest tą Bożą obecnością, która jest dzisiaj pośród nas. Kochani, i patrząc na tą całą historię, myślę, że możemy wyciągnąć pewne wnioski co do naszej postawy, też w odniesieniu do ponownego przyjścia Pana Jezusa. Dlatego, że widzimy takie dwie postawy tutaj. Widzimy tą postawę tych przywódców narodu, faryzeuszy, kapłanów, lewitów i widzimy Jana. I myślę, że w naszym takim codziennym, dzisiejszym życiu my też mamy, czy możemy mieć takie tendencje, żeby stać się nie Janem, a być, utożsamiać się bardziej z tymi, którymi tak po ludzku nie chcemy się utożsamić, z tymi faryzeuszami, lewitami i kapłanami, z tymi, którzy myślą, że znają Boży porządek i są tymi, którzy wymagają od wszystkich Bożego porządku, ale nie łapią sedna tego wszystkiego, co się dzieje. Tak? I widzimy, że sednem tutaj jest pokora. To, co czyni ludzi gotowymi na przyjście, na przyjęcie Pana, to jest prawdziwa pokora. Jan jest takim człowiekiem pokory, tak? On nie potrzebuje tytułów, nie potrzebuje, żeby ktoś uważał go za tak potocznie znowu mówiąc, jakiś nie wiadomo co, nie wiadomo jakiego proroka, nie wiadomo jakiego Mesjasza czy innego Eliasza. On wie, co ma robić, on robi swoje. Tak? I to jego robienie, to co robi swoje, to jest nawoływanie do tego, żeby ludzie skupili się jedynie na Bogu. Dla mnie ciekawe jest też to, że Jan nie wydaje się nigdy mówić ludziom, co za grzechy oni mają wyznawać. Taką miałem refleksję. Jeżeli Jan ostro do kogoś mówi, to mówi do faryzeuszy, czyli właśnie tych, którzy ciągle klarowali ludziom, co oni tam źle zrobili, co oni dobrze zrobili, gdzie zgrzeszyli, gdzie nie zgrzeszyli. Natomiast Jan po prostu mówi, Pan jest najważniejszy i wyznajcie swoje grzechy. I to ludzie sami wiedzieli, co mają wyznawać. Albo powiedzielibyśmy dzisiaj, myślę, że to Duch Święty, czy sam Bóg im objawiał, co oni mają wyznawać, co jest ich grzechem. Tak? Oni nie potrzebowali faryzeuszy, którzy stali z boku i pomagali im stworzyć listę. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam, że to nie chodziło o to, że ktoś im pomagał stworzyć listę grzechów, które popełnili, ale oni sami przychodząc do Jana widzieli, co mają wyznać. I nie mamy w tekście napisane, jakiego rodzaju grzechy wyznawali, ale to było coś, co działo się między nimi a Bogiem w pewnym sensie. Przynajmniej tak wygląda ten obraz. Natomiast Jan miał słowa korekty, miał do tych właśnie, którzy próbowali definiować, co jest dobre, a co złe ze swojego punktu widzenia. I gdzieś tam rozkładać pewne rzeczy według kategorii tego, co jest niewłaściwe, a co jest właściwe. I do tego mieli jeszcze bardzo jasne przekonania na temat tego, jak to przyjście Pana, czy Eliasza, czy Mesjasza, czy proroka jak Mojżesz ma wyglądać. I myślę, że też my musimy mieć przynajmniej taką refleksję tego, że jeżeli ten pierwszy naród nie rozpoznał nawiedzenia, dnia swojego nawiedzenia, to nie możemy my wybijać się w pychę i myśleć, że to już my na pewno rozpoznamy. Bo wydaje mi się, że znowu kluczem do rozpoznania tego była pokora. Wszystkie Ewangelie bardzo wyraźnie to pokazują, że ci najmniejsi, najpokorniejsi, ci pasterze pogardzani przez wszystkich, ci ten naród, ten lud ziemi, który przychodził do Jana i wyznawał swoje grzechy i dawał się chrzcić, to oni byli tymi, którzy byli rzeczywiście gotowi na to, żeby spotkać się z Jezusem, a nie ci, którzy uważali, że studiując pisma są w stanie powiedzieć, jak to, gdzie, jak, kiedy, tak, i wiemy, kiedy Herod potrzebował dowiedzieć się, gdzie ten Mesjasz miał się narodzić, to oni wszystko mieli ogarnięte i rozpisane i wiedzieli, co ma być i jak, ale sam fakt ich ominął, jakby tego, co się wydarzyło wtedy. Więc myślę, że jest to dla nas też taka lekcja. Lekcja bycia właśnie świadkiem, przygotowywania się na to ponowne przyjście, którego taką esencją tej lekcji jest pokora. Tak? Pan Jezus powiedział, pokorni odziedziczą ziemię. Pokora jest takim stanem serca, stanem człowieka, w której jesteśmy gotowi, żeby się uczyć, jesteśmy gotowi, żeby się uniżyć. Jan też bardzo wyraźnie mówi, jego pokora mówi, ja nie jestem godzien, żeby rozwiązać mu ten rzemień u sandałów, tak? Ja nie jestem godzien wykonać tej pracy, którą tam niewolnicy czy jacyś odźwierni mieli wykonywać i ten, który idzie za mną, jest większy ode mnie. Więc taka Jan, myślę, jest dla nas dobrą lekcją tego, co to znaczy być świadkiem, być pokornym świadkiem, być tym, który przygotowuje drogę i jednocześnie jest otwarty, czy właśnie widzi tego, który ma nadejść i ma zrobić to, co ma zrobić. I my dzisiaj jesteśmy z jednej strony w innym miejscu, a z drugiej strony w bardzo podobnym miejscu. Tak? Jesteśmy świadkami, którzy mają, czy oczekują i przygotowują ten świat na ponowne przyjście które ma się odbyć. Więc pamiętajmy o tym, szukajmy, miejmy refleksję, tak myślę podsumowując, zastanawiajmy się nad tym wszystkim. Nie przyjmujmy po prostu rzeczy, ponieważ takimi są. Podejmujmy osobiste decyzje, bądźmy pokorni i oczekujmy Pana i czekajmy na Niego. Nie myślmy, że wiemy lepiej niż wszyscy inni. Dajmy Bogu uczyć nas cały czas. Bo uczniowie to są ci, którzy się uczą, nie ci, którzy już myślą, że wszystko wiedzą. Amen.